A gościem Poranka Wnet jest pan Michał Milford, inżynier. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Słuchał pan profesora Legutki?
Tak, słuchałem do samego końca, dlatego jestem taki zdyszany, bo biegłem do samochodu tuż po zakończeniu naszego posła, pana Legutki.
I co, jakie wnioski z tej rozmowy?
No niestety zgadzam się z każdym słowem, z każdym zdaniem powiedzianym przez naszego europosła. Miejmy nadzieję, że po tych wyborach to się wszystko zmieni. Tak jak powiedział pan Legutko, jest duża nadzieja na właśnie na coś nowego, na nowy powiew.
Jest pan inżynierem, specjalistą od zarządzania wielkimi projektami. Dobrze powiedziałem?
Tak, bardzo dobrze.
Na czym ta specjalizacja polega?
Jest to zarządzanie, logistyka projektu polegająca na planowaniu, a następnie przestrzeganiu czy kontrolowaniu procesów budowlanych od samego początku, czyli od powstania projektu, od samego zamysłu projektu, aż do końca, do powiedzmy w części takiej postwykonawczej.
Ale czymś się to różni od zwykłego zarządzania? Bo w każdym zarządzaniu, każdego zarządzania definicja jest taka.
To jest zarządzanie w czasie, czyli to jest tworzenie harmonogramów, a następnie kontrola tych harmonogramów, czyli jeżeli możemy powiedzieć to, na czym poległ rząd, poprzednie rządy, czyli na przykład na autostradzie A1 czy na gazoporcie, kiedy te wszystkie inwestycje były opóźnione przez lata, czy powiedzmy przez miesiące, to ja staram się temu zapobiec i co w regularnych odstępach czasu kontroluję projekty i mówię na przykład, że ten projekt jest spóźniony lub nie ma pieniędzy lub przekroczony budżet i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to nie są żadne czary-mary, tylko zwykłe siedzenie nad planem i porównywanie planu, czyli tego, co się zamierzyło, z tym, co się dzieje.
Zdecydowanie tak. Widzę, że jesteś bardzo przygotowany dziś.
To jest tak, że byłeś w Japonii, też zarządzałeś jakimiś projektami i w Katarze.
No, moja kariera zawodowa, znaczy 14, w 2004 roku wyjechałem z Polski. Właśnie po to, żeby nauczyć się tego zarządzania, najpierw przez 2,5 roku.
Ale czego nauczyć?
Właśnie tego sposobu zarządzania, który poznałem, w Polsce de facto nie istnieje.
Jaka jest różnica?
Dobrze, to może tak idąc na skróty, jako harmonogram harmonogram i jakby kontrola czasu oczywiście istnieje. Ale nikt do tego nie przywiązuje wagi. Nie jest to jakby aspekt znaczący projektu. A w krajach anglosaskich jest to bardzo istotne. Czyli na przykład, jeżeli jest jakikolwiek przetarg w Polsce, to główne kryterium to jest cena. A na przykład w Anglii, w małych gminach, czy przy autostradach, czy przy mostach, kryterium jest czasu. Prawda? Czyli jeżeli na przykład jest obwodnica jakiegoś miasta i jest rozpisany przetarg, to jest na przykład obwodnica ma być 12 miesięcy zrobiona. I nieważne, ile ona kosztuje. Dopiero później są negocjacje finansowe. Pierwsza rzecz to jest kryterium czasu. Tego u nas jeszcze ja nie widzę.
Dobrze. 2004 rok, wyjeżdżasz z Polski i jesteś inżynierem od wielkich budów.
Tak, od dużych projektów. Potem przez kilka lat w Anglii, potem w Emiratach Arabskich byłem dyrektorem zarządzania czy planowania na Bliski Wschód. Potem 2 lata w Budapeszcie, w pięknym moim ukochanym mieście Budapeszcie. Potem 4 lata w Japonii i potem rok w Katarze i już teraz zostaję na stałe w Polsce, nigdzie się nie chce ruszać.
I z tych doświadczeń co wyniosłeś?
Przede wszystkim nauczyłem się odpowiednio zarządzać czasem i zarządzać opóźnieniami. Właśnie to jest, może tutaj wspomnę, w Polsce nie istnieje coś takiego jak zarządzanie opóźnieniami. Nie ma takiego jakby sposobu myślenia, że opóźnienie jest pewną wartością, którą można, można zarządzać, można na niej zarobić, można na niej stracić, prawda? Czy na przykład odzyskać pieniądze, czy je właśnie jakby podwójnie stracić de facto na kontraktach.
I co wybudowałeś w Japonii, co wybudowałeś w Emiratach, co wybudowałeś w Katarze, co wybudowałeś w Anglii?
To jest, wiele by można mówić, z takich prestiżowych projektów, którymi się zajmowałem. To oprócz, znaczy generalnie to był w branży budowlanej. To na przykład fabryka amoniaku dla takiej firmy jak Petronas w Malezji, czy rewitalizacja fabryki kwasu dla Gazpromu w Rosji, czy na przykład, to już spektakularne, czy przyczyniłem się do jakby przyspieszenia prac przy produkcji, projektowaniu samolotu odrzutowego w Japonii, produkowanego przez firmę Mitsubishi, czy też przyczyniłem się do przyspieszenia harmonogramu dwóch statków wycieczkowych AIDA 1 i AIDA 2, takich ogromnych. Tak.
Ale to też jest doświadczenie, to znaczy to, za co dziękuję, że w każdym miejscu od momentu, kiedy już dowiedziałeś się, że jest Radio Wnet, to tego radia, naszego radia słuchałeś.
Tak. Tak, tak. I korespondowałem, robiłem korespondencję dla Radia Wnet.
Od czasu
tak.
do czasu opowiadając, co dzieje się w Katarze, z którego wyjechałeś z największą przyjemnością.
Tak, tak.
Dlaczego?
Tak. No, ja już byłem zmęczony tym krajem. Ten kraj jest dla mnie dziwny, więc...
Dziwny, bo?
Tak jak wspomniałem, przez parę lat byłem w Emiratach Arabskich i Emiraty Arabskie jednak są bardziej otwarte. Katar jest jeszcze moim zdaniem bardzo zamknięty i no, nas, powiedzmy, no, ludzi zachodu traktuje się jak najemników i no, jest to nieprzyjemne.
Ale to jest takie uczucie wykluczenia, uczucie dyskryminacji?
Nie, nawet nie. Jeśli pamiętasz, Krzysztof, ja byłem tam w czasie, kiedy zostało kiedy było embargo czy tam blokada Kataru. I ta niepewność, która nam towarzyszyła, czyli czy będziemy mieli co jutro kupić, czy będziemy mogli wyjechać. Na przykład w Emiratach Arabskich masz swój paszport, w każdej chwili możesz wyjechać. W Katarze nie, w Katarze za każdym razem musisz się zapytać swojego pracodawcy. Chyba, że ci zrobi taki, powiedzmy, abonament.
Po wielu latach przyjechałeś do Polski, rozejrzałeś się po Polsce i co?
No to muszę powiedzieć, że to jest troszkę dziegciu w beczce miodu. To znaczy bardzo się cieszę z przyjazdu do Polski, cieszy się moja żona, moja rodzina. Ale sposób myślenia w Polsce chciałbym bardzo zmienić. Cały czas jest jednak, cały czas jakby moja profesja, mój sposób myślenia jest nie do końca zrozumiany. Miotam się, można powiedzieć, szukam cały czas kogoś, z kim mógłbym współpracować na stałe, jak dotychczas to są tylko takie krótkie epizody. Staram się również współpracować z naszym polskim rządem. Zrobiłem ostatnio raport dla KPRM-u dotyczący upadłości firm. No i zobaczymy, jak to się podzieje. Na pewno nie chcę wyjeżdżać.
Zostajesz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bo patrzę na zegarek. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 7:49. I to teraz obiecana po godzinie 7 rozmowa na temat fundacji Zofii Jana Włodków. Rafał Ślacki, prezes fundacji, gospodarz miejsca, w którym jesteśmy, a jesteśmy przy ulicy Wróblewskiego 5 w Krakowie. To zacznijmy od historii rodziny tutaj, albo czy domu, od której historii zaczynamy?
Jeszcze raz dzień dobry. Historia rodziny i domu są związane i splecione. Tutaj pokazujesz w tej chwili fotografię Jana, profesora Jana Włodka seniora i profesor Zofii Włodek. Oni tutaj się wprowadzili w 1913 roku. Ten dom był posagiem Zofii Włodek z domu Gecko-Kocimskiej. I była tu wcześniej bursa dla gimnazjum i zostało to przerobione i w 13 roku tutaj się wprowadzili. I od tego czasu rodzina w tym domu mieszkała aż do tamtego roku, kiedy córka Zofii i Jana Włodków, też Zofia i też profesor filozofii, zmarła. Wcześniej w 2012 roku zmarł profesor Jan Włodek, brat Zofii junior, będę używał tych przydomków, bo rodzice mieli na imię Zofia i Jan i dwójka dzieci też mieli na imię Zofia i Jan. Ojciec był profesorem rolnictwa i syn był profesorem rolnictwa, natomiast panie były profesorami filozofii. Z jednej strony ta rodzina wywodzi się z Gedzo-Kocimskich, czyli założycieli i właścicieli browaru Okocim. Z drugiej strony Włodkowie, właściciele dóbr ziemskich, ziemianie w Dąbrowica pod Bochnią, tam jest do dzisiaj stoi dwór i tam był ich majątek, ale mieszkali w Krakowie, ponieważ była to rodzina profesorska, inteligencka i pracowali na Uniwersytecie Jagiellońskim. Typowa historia, profesor Jan Włodek senior był aresztowany przez Gestapo w 1939 roku, 6 listopada, tak jak wszyscy profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, potem obóz Sachsenhausen i na koniec został wypuszczony w 1942 roku i 10 dni po powrocie z obozu zmarł. Ten obóz do tego doprowadził. Tak jak wspomniałem, zajmowali się od pokoleń rolnictwem i filozofią i młodsze pokolenie postanowiło założyć fundację i cały majątek na to przeznaczyli i ten dom również i dzięki temu tu się teraz znajdujemy i największą wartością zbiorów przez nich przekazanych dla fundacji są właśnie książki, które tu nas wszędzie otaczają i wspaniałe zbiory zarówno z zakresu historii ziemiaństwa, jak z rolnictwa, filozofii, z nauk ścisłych i humanistycznych. I zbiory te mamy udostępniać, mamy pomnażać, czyli już teraz kupujemy kolejne wydania, które uzupełniają naszą bibliotekę. Jesteśmy również otwarci na gromadzenie archiwów rodzinnych, szczególnie rodzin ziemiańskich, bo to jest taka historia, która ta jak historia żołnierzy niezłomnych była spychana na margines w czasach PRL-u i mało o tym wiemy i wciąż w podręcznikach historii są różne klisze na temat roli ziemiaństwa, która była no, wspaniała. To była zarówno w dziedzinie rolnictwa, zarówno w wkład w kulturę i w rozwój wsi i Polski był nie do przecenienia. I to będzie, na ten cel będziemy również wydawali pieniądze na różnego rodzaju granty, na prace naukowe, będziemy udostępniali te archiwa do prac naukowych. I już w tej chwili rozpoczęliśmy współpracę z wieloma instytucjami. W tej chwili podpisaliśmy umowę współpracy z IPN-em i z Uniwersytetem Jagiellońskim. I już są owoce tej współpracy. współpracujemy z doktorem Marcinem Chorąskim z IPN-u i doktorem Marcinem Jarząbkiem z UJ-u przy robieniu nagrań świadków historii, czyli obaj wymienieni doktorzy i ich pracownicy spotykają się ze świadkami historii, których my z kolei podpowiadamy. Tacy, co jeszcze potrafią opowiedzieć jakąś historię, którą przeżyli o tym świecie, którego już nie ma. Z UJ-em również współpracujemy z Wydziałem Historycznym, z dziekanem Święchem. Od września, od jesieni tego roku będziemy corocznie przyznawać nagrodę za najlepszą pracę magisterską w zakresie badań humanistycznych o ziemiaństwie, dotyczących ziemiaństwa. Wspólnie z IPN-em i Polskim Towarzystwem Ziemiańskim też współuczestniczymy w organizacji ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży na temat wiedzy o ziemiaństwie. To już jest 6. edycja. Ten konkurs 6 lat temu wymyślił profesor Wolski, który również jest tutaj we władzach naszej fundacji. I również ważnym kolejną rzeczą, która się już dzieje, to jest współorganizacja wraz z Instytutem Historii Sztuki UJ cyklu wykładów prowincyjnych, które dotyczą, jest celem jest wspieranie badań nad ziemiaństwem polskim i dotyczy między innymi aspektów prawnych własności, losy kolekcji ziemiaństwa polskiego, procesy rewindykacyjne, restytucje, reprywatyzacje. Cykl ten będzie, pierwszy wykład będzie doktor habilitowanej Ewy Manikowskiej i odbędzie się 21 marca 2019 roku o godzinie 17:15 w Instytucie Historii Sztuki UJ, a głównymi koordynatorami, organizatorami tego cyklu wykładów są doktor habilitowany Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki, i doktor Agata Wołkowska-Wolska, wiceprezes Fundacji Zofii Jana Włodków.
A powiedzmy słowo na temat historii tego krakowskiego domu. Co tu się działo?
Tutaj to jest taki zakątek Krakowa, który jak wiele miejsc w Krakowie kryje wiele tajemnic. W tym domu w czasie okupacji działy się takie rzeczy jak w całej Polsce. Na przykład odbywały się tu tajne komplety Wydziału Rolnictwa. Wiem to nie tylko z opowiadań, z przekazu państwa Włodków, ale mój ojciec, który się przyjaźnił z profesorem Janem Włodkiem, również brał udział w tych tajnych kompletach. Byli w jednej grupie i tu się w czasie okupacji spotykali na wykładach i zajęciach z zakresu rolnictwa. Tutaj w tym domu była też przechowywana Żydówka, która była córką pracownika naukowego UJ-u, który pracował dla profesora Jana Włodka i był, tak jak z przekazu historie opowiadali tutaj profesorostwo Włodkowie. W pewnym momencie ktoś doniósł, że tutaj mieszka Żydówka. Pojawił się gestapowiec, ponieważ naprzeciwko jest budynek, w którym mieściło się w czasie okupacji radio niemieckie, a przed wojną pierwsze krakowskie radio. No, pytając, czy tutaj, sprawdzając, czy rzeczywiście tutaj mieszka Żydówka. Na szczęście tutaj mieszkańcy mówili płynnie po niemiecku i w jakiś sposób udało się ich spławić Niemców i obeszło się bez tragedii.
A o tym, kto bywał w tym domu, dowiedzą się państwo słuchając dalszej części Poranka Wnet. Rafał Ślaski, gospodarz i gość jednocześnie Poranka Wnet, prezes Fundacji Zofii Jana Włodków, był i jest w naszym studiu, a teraz patrzę na zegar, jest godzina 8:00. I Antoni Opaliński na pewno jest już w studio w budynku Pasty na 5 piętrze. Przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, przegląd prasy, witam serdecznie. To najpierw może od informacji międzynarodowych zaczniemy, ponieważ światowe media komentują złożenie dymisji, a raczej zrezygnację z posady prezydenta Kazachstanu, 78-letniego Nursultana Nazarbajewa, który rządził tym krajem od 30 lat, czyli prawie że od zawsze. Wielu obserwatorów stwierdza, że być może jest to pewna ucieczka do przodu przed problemami ekonomicznymi i przed spodziewanym przesileniem w tej środkowoazjatyckiej republice, czy może raczej nie republice, tylko już monarchii. Patrzę sobie, proszę Państwa, na tygodniki. Otóż ten tydzień jest dosyć jednorodny, bo aż na trzech okładkach, to znaczy na Do Rzeczy, na Polityce i na Gazecie Polskiej są jakieś różne motywy z tęczowymi barwami. Tu koledzy z Gazety Polskiej szczególnie im się udało, że tak powiem, zrobić taki rysunek, żeby człowiek poczuł się nie najlepiej. No, oczywiście gazety te różny sposób opisują tą rzeczywistość. W Polityce oczywiście wszystkiemu winny jest PiS, który poszukał sobie nowego pola konfliktu. Natomiast Do Rzeczy pisze, nadciąga dyktatura LGBT. Jeśli chodzi o długowiecznych władców, to jest rozmowa polityki z profesorem Timothy Snyderem, wybitnym anglosaskim historykiem, który jest badaczem nacjonalizmu. I o czym mówi, proszę Państwa? Otóż oczywiście o groźnej polityce Putina, Trumpa i Kaczyńskiego. Lewicowo-liberalne media robią co mogą, żeby przekonać Polaków, że Jarosław Kaczyński jest jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Zajrzymy teraz do Rzeczypospolitej. Batalia o polskie sądy. Przedstawiciel Zbigniewa Ziobry podważył niezależność prezesa Trybunału Unii Europejskiej. To precedens. No cóż, precedensy się zdarzają. No i jeszcze tutaj patrzę na publicystykę. Otóż pan ma doktor Marek Migalski, przypomnijmy swego czasu człowiek, który był eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, stwierdza, co stwierdza, proszę Państwa, to samo dokładnie Kaczyński, prawie jak Putin. Dlaczego, jak pan kandydował do tego europarlamentu, to pan tego nie zauważył, że pan z tym strasznym Putinem współpracuje. I jeszcze w Rzeczpospolitej jest oczywiście o Brexicie. Brexit na razie zostawiamy. Teresa May ma ostatniego asa w rękawie. To jest oczywiście o tej sytuacji, po której, w jakiej są w tej chwili Brytyjczycy, kiedy speaker Izby Gmin, pan John Beckrow, oświadczył, że nie można poddawać pod głosowanie tej samej uchwały na jednej sesji parlamentu i to jeszcze bardziej zaogniło kryzys polityczny na Wyspach. Berlin zaczyna oszczędzać na uchodźcach, pisze Piotr Jędroszczyk. I jeszcze w Rzeczpospolitej w korespondencji pani Aleksandry Słabisz, 46-letni Betty O'Rourke, liberalny polityk z Teksasu, to jest kolejny demokrata, który chce rzucić rękawicę Donaldowi Trumpowi w wyborach prezydenckich. Jak na razie tych demokratów, którzy chcą, jest bardzo wielu i być może Donald Trump dzięki temu może spać spokojnie, ale oczywiście prędzej czy później jakiś kandydat jeden zostanie wybrany. Nadchodzi rewolucja planistyczna, pod tym tytułem wywiad z panem Arturem Soboniem, wiceministrem od spraw budownictwa w resorcie, jednym z resortów gospodarczych rządu. Chodzi o te słynne WZ-ki, proszę Państwa, o których cały kraj dowiedział się z nagrań Gazety Wyborczej dotyczących Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna, czyli o warunki zabudowy. Dni WZ-ek są policzone, nowe regulacje urbanistyczne uproszczą uzyskanie zgód związanych z kwestiami planistycznymi. Coś, co zajmowało 4 lata, potrwa teraz rok. Jakoś tak, proszę Państwa, przegląd prasy ostatnio często zagląda do prasy szwajcarskiej. Nie wiem czemu, to jakaś tęsknota za Alpami. No i w Szwajcarzy się wspierają. Otóż wspierają się, parlament szwajcarski wspiera się o to, czy dżihadystów, którzy znaleźli się w Szwajcarii, można odsyłać do krajów za ich, że tak powiem, pochodzenia, nawet wtedy, jeżeli tam im grozi kara śmierci. Jedna izba szwajcarskiego parlamentu twierdzi, że absolutnie należy ich się z Szwajcarii pozbywać, druga z kolei twierdzi, że nie, bo byłoby to niehumanitarne. Skąd dżihadziści w Szwajcarii, to jest temat na oddzielną opowieść. I im dalej będzie postępować kampania wyborcza do europarlamentu, tym bardziej pewnie być może będą się pojawiać poważniejsze nieco niż obecnie dyskusje i pewnie pojawi się temat euro, zwłaszcza, że koalicja europejska to euro chce wziąć na sztandary. W naszym dzienniku rozmowa z doktorem Erykiem Łonem, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, atrybut naszej suwerenności, o tym, dlaczego należy zachować złotówkę. W Tygodniku Powszechnym, żebyśmy taki mieli tutaj temat krakowski, w Tygodniku Powszechnym jest bardzo ciekawy materiał historyczny. Mianowicie pan Zbigniew Mencel pisze o takim nieznanym spotkaniu Leszka Kołakowskiego z prymasem Wyszyńskim. Leszek Kołakowski spotkał się z prymasem Wyszyńskim w Laskach. To był rok 1963. Wybitny filozof był wtedy jeszcze członkiem PZPR. PR-u. No i jak Władysław Gomułka dowiedział się, że członek partii, to jeszcze tak prominentny, spotkał się z prymasem bez tutaj zgody Komitetu Centralnego, to wpadł w szał. Leszek Kołakowski musiał się tłumaczyć i tutaj Tygodnik Powszechny publikuje taki list Leszka Kołakowskiego do towarzysza Kliszki, w którym Leszek Kołakowski tłumaczy, że no spotkał się, ale tutaj jest cały czas na odpowiednich pozycjach ideowych, a ten Wyszyński jest strasznie reakcyjny i nie da się z nim gadać. To jest oczywiście zabawne, jak się dzisiaj czyta te tłumaczenia. Leszek Kołakowski też pewnie musiał mieć ubaw, jak to pisał. Natomiast w prywatnych rozmowach, później już po latach, kiedy już nie był członkiem PZPR-u, filozof również wspominał, że tak do końca między nim a prymasem Wyszyńskim tutaj jakiegoś dogadania się nie było. No i taka refleksja, że co prawda ten Wyszyński był taki konserwatywny, taki z jednej bryły, taki strasznie kościelny, ale z drugiej strony stwierdza filozof, że być może właśnie to, że taki był i że ten polski kościół był taki z jednej bryły, jednowymiarowy i konserwatywny, pozwoliło Polsce ocaleć przed komunizmem. Taka mnie naszła refleksja, czy redaktorzy krakowskiego tygodnika, w końcu katolickiego, czy jakieś mają tutaj skojarzenia z tym, że jakby wtedy, kiedy ten kościół polski był silny i jednolity, to potrafił ocalić nas przed totalitaryzmem. Czy też może są jak ci Tuwimoscy, straszni mieszczanie, którym nic się z niczym nie kojarzy? To oczywiście takie warszawskie pytanie, natomiast jeśli chodzi o sprawy amerykańskie, to w dwóch pismach naraz, i w polityce, i w sieci, są materiały dotyczące Michaela Jacksona. Czy to koniec legendy, pisze Łukasz Adamski. Dokument Living Neverland jest wstrząsający. Tam mówią ofiary Michaela Jacksona, który no, zrobił straszliwe rzeczy różnym młodym ludziom, którzy byli... stanęli tutaj na jego drodze życiowej. To jest rzeczywiście wstrząsające, jak się pomyśli, że ten człowiek przez cały świat był, a może nawet jest uznawany za taką wciąż żywą legendę, mimo że jego już nie ma wśród żywych i pewnie gdzieś ze swoich grzechów musi się tłumaczyć. Spójrzmy jeszcze na Gazetę Wyborczą. Mój codzień nauczyciela, to jest list nauczycielki w Pomorzu, a oczywiście we wszystkich mediach jest bardzo wiele materiałów na temat strajku nauczycieli, no i na temat też tej zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie starał się w jakiś sposób tutaj doprowadzić do negocjacji, żeby ten protest zakończyć. Jest godzina 8:07, a przegląd prasy wraca za godzinę.
A może teraz wróci, bo w Krakowie jesteśmy, a tam przy ulicy Świętego, a tu przy ulicy Świętego Jana jest najstarszy w antykwariat krakowski. Tam byliśmy wczoraj i kupiliśmy gazetę Nowiny z 10 czerwca 1934 roku. To jako postscriptum do przeglądu prasy dwa słowa na temat dwóch artykułów. Siła jest jedyną gwarancją pokoju. Polska zrobiła bardzo wiele dla sprawy pokoju, tak zapewniając sobie bezpieczeństwo własne, jak również wpływając na pokojowy układ stosunków w Europie. Zawarliśmy umowy z naszymi dwoma największymi sąsiadami, Rosją i Niemcami, zabezpieczające nam pokój na lat 10. Niezależnie od tego mamy przymierze wojskowe z naszymi sojusznikami, Francją i Rumunią, ostatnio uroczyście potwierdzone i umocnione. Nasze przyjazne i dobre stosunki prawie ze wszystkimi państwami na świecie są dalszą gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jeśli te wszystkie umowy i tak dalej zostały zawarte, to zawdzięczamy to w pierwszym rzędzie sile Polski, w drugiej naszej mądrej polityce zagranicznej. To jest jeden cytat, a drugi: nowe pogaństwo w Niemczech. W szeregu przemian, jakie przeżywa obecnie społeczeństwo niemieckie, niepośrednią rolę odgrywa też niemiecki ruch wyznaniowy, zmierzający do stworzenia kościoła państwowego. Godłem tej nowej organizacji religijnej jest Złote Słońce w kształcie koła zębatego w niebieskim polu. Czciciele tego Złotego Słońca domagają się od państwa równouprawnienia z Kościołem katolickim i protestanckim. To jest to prosta chęć powrotu do pogaństwa. I to było postscriptum do przeglądu prasy.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Do tego słuchacze Radia Dwóch Prędkości na pewno się przyzwyczaili. Radiowy słup ogłoszeniowy, a w nim zapraszamy państwa na jarmark wiosenny. Jak zapewnia Stanisław Klepka, pojawi się rzodkiewka, sałata, szczypiorek i wiele innych nowalijek. Pojawi się na jarmarku też Radio Wnet i teraz już w czasie tego wiosennego jarmarku zaczniemy naszą audycję Koncert Życzeń. Serdecznie zapraszamy. Emilii Plater 29, sobota od godziny 8 do godziny 15.